Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Krzysztof Chmielnik, publicysta portalu Zachody24.pl.
Witam państwa, witam pana, panie Łukaszu.
Panie Krzysztofie, zbliżamy się do końca roku, nie? Nieubłaganie.
No nieubłaganie.
Parę dni, to... święta za nami, Bożego Narodzenia, chwilę, spokojne w Polsce.
Chwilę temu łamaliśmy się opłatkiem, a już tak. Jest, czekamy z szampanami na otwarcie.
Na nowy rok. Polska pod tym kątem spokojna. Nie mamy sytuacji takiej, że...
Na szczęście może być spokojna. Nie wiem, czy tu można jakieś...
Świątynie.
Jakieś politologiczne diagnozy stawiać, ale miło jest żyć w kraju bezpiecznym, spokojnym, gdzie problemem jest to, czy wypada się łamać publicznie opłatkiem, czy nie. Nie mamy większych problemów.
No, na naszych sesjach, sesja połączona Rady Miasta, sesja Sejmiku, tam chyba nie było kłopotu. W Warszawie jest większy kłopot z tym łamaniem się opłatkiem. Czy to jest świecka, czy okoliczność,
no właśnie.
Czy to jest kościelna okoliczność?
Ja zastanawiałem się, tak przy okazji Bożego Narodzenia, tak trochę... Starałem się napisać jakiś mądry felieton i może to jest tak, że my nie patrzymy na religię, na wiarę, na nasze relacje z transcendencją, czy tak może prościej ze Stwórcą w kontekście politologicznym.
A tak można?
Można, tak, dlatego że państwo, a właściwie naród powstaje z trzech składników, czyli terytorium, wspólnota jest językowa, wspólnota terytorialna i wspólnota religijna. I w Polsce dominującą religią jest katolicyzm. I możemy sobie takie rozważania jakby ciągnąć dalej, jaką religią na przykład jest, jaka religia panuje w Niemczech albo w Rosji. Ja twierdzę, że w Niemczech religią jest samo państwo i prawo przez to państwo tworzone i fenomen tego, że tak zwany kulturalny naród popada czasem w takie jakieś faszyzmy albo inne zbrodnie, bierze się stąd, że tam jest kult świętości państwa jako takiego. Natomiast w Rosji przypuszczam, że jeśli użyć, idąc tym schematem, to tam jest kult władzy. Czyli Putin, niezależnie kim on by nie był, to on jest traktowany jak święty. I zawsze to jest jedna osoba i to jedno władztwo, które tam ma taką tradycję, bierze się z tego, że już od Iwana Groźnego władcy sobie przydają te atrybuty boskie i tam religią państwową jest władca.
To może globalnego roku nie podsumujemy, bo działo się faktycznie dużo na arenie międzynarodowej również, chociażby w kontekście NATO, chociażby, które niektórzy, tak jak Emmanuel Macron, podważają już wręcz jego
istnienie.
No to
taki dosyć, ja już kilkakrotnie mówiłem, że powinniśmy dziękować Bogu, że mamy prezydenta Dudę, a nie prezydenta Macrona jakby na czele państwa, bo to jest postać, mówię o prezydencie Macronie, tak dosyć, nie wiem, groteskowa, tak bym powiedział.
A propos prezydenta Dudy, to zbliżają nam się wybory prezydenckie. Dzisiaj w Rzeczpospolitej ukazał się sondaż, w którym wprawdzie ci, którzy brali w nim udział, nie odpowiadali na pytanie, na kogo zagłosują, ale kto wygra, kto według nich wygra, no i Andrzej Duda 60%, pozostali kandydaci poniżej, czy około 10%.
No, prezydent Andrzej Duda
przeświadczenia, że wygrają.
Jest w tej wygodnej sytuacji, że on prowadzi kampanię wyborczą właściwie od 4 lat, a teraz tylko troszeczkę przycisnął pedał gazu, może tak powiedzieć. I dosyć, wydaje mi się, zręcznie wpisuje się w społeczne oczekiwania. Czyli to, że Polacy oczekują, że rząd zrobi porządek z sądami, bo to dzieje się w sądach, ta jakby sądokracja czy sędziokracja, w której my żyjemy, jest jakby czymś bardzo dla państwa niekorzystnym. To, co wyrabiają sędziowie...
Wychodzą na ulicę obecnie?
Nawet nie to, że wychodzą na ulicę, bo
protestują.
To, że protestują na ulicach, to moim zdaniem nie szkodzi sprawie. Natomiast chodzi o to, że to, co oni wyrabiają w sądach, jakie wyroki ferują, jak to jest między nimi załatwiane, że właściwie prowokują do takiej ogólnej anarchii społecznej, do takiego burzenia porządku społecznego, bo sąd powinien być czymś, do czego ma się zaufanie. A okazuje się, że to, co oni wyrabiają, że pani prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf, przyjmuje na siebie rolę Trybunału Konstytucyjnego i ona orzeka, co jest zgodne z prawą, co nie. I że jakby ten obyczaj wchodzi do zwykłych sądów. Sędziowie mają nie oceniać prawa, według którego sądzą, tylko mają to prawo stosować od urządzania prawnego państwa. Jest Sejm, jest ustawodawca. I to jeśli sędziowie tego nie rozumieją i cała rzesza klakierów tej anarchii, to jest coś, co grozi dużym nieporządkiem w państwie i wydaje mi się, że przyszły rok niestety pod tym względem będzie taki właśnie smutny, że będzie wojna w sądach o utrzymanie przywilejów.
I ten rok też stoi pod znakiem wyborów, ten, który minął. Przyszły również, bo będą wybory prezydenckie.
No tak, uciekliśmy od wyborów prezydenckich. No to tak znów mamy, z jednej strony mamy prezydenta Andrzeja Dudę, który już wystartował. Natomiast konkurencja nawet jeszcze do bloków startowych nie weszła. Jeszcze nie wiemy, jakie koszulki z jakimi numerami i barwami założy, bo to, co się jakby dzieje na lewicy i to opowiadanie, że oni tam kogoś znajdą, jeszcze nie wiedzą, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, a może coś transseksualnego może się okazać, bo to też taki trend się może tam pojawić, prawda? Jakby w Platformie Obywatelskiej wydaje się, że pani Kidawa-Błońska już, ale też nie jestem pewny, czy ona jakby wystartuje.
Może być taki z kapelusza królik w ostatnim momencie.
Też może być, chociaż to te życzenia świąteczne, które pani Kidawa-Błońska puściła jakby w świat, w internet z tą bombką, z napisem Konstytucja, są tak żenujące i tak, nie wiem, to jest ktoś, kto nie ma Polakom chyba niczego do zaproponowania w sensie.
Tam też pewnie trwa walka frakcyjna w samej koalicji, ale o tym by można pewnie i długo. Ale no właśnie, mamy rok, który w pewien sposób dał legitymację Prawo i Sprawiedliwości do dalszego rządzenia, choć Senat już
nie.
Niekoniecznie, już nie. I tu obawa może być uzasadniona rządzących, że gdyby prezydentem został ktoś z opozycji, to wtedy będzie kłopot, jeśli chodzi w ogóle o realizowanie programów.
Mam takie wrażenie, że gdybyśmy jakby zobaczyli to w kontekście tą walkę polityczną, czy powiedzmy tę układankę polityczną, tak trochę w kontekście siatkówki, prawda? Że i takie mam przekonanie, że jakby Platforma czy Koalicja Obywatelska jakby poszerzyła swoją bazę, jeśli idzie o kadry. I oni jakby przestali stawiać granice kompetencyjne, kto może być z nami. I okazuje się, że każdy, kto jest Platformą, jest dobry. Czego przykładem są jakby niektóre postacie sejmowe. Natomiast w PiS-ie dobór kadr jest staranny i takie mam przekonanie, że każde zwycięstwo PiS-u, czy osiągnięcie jakby kolejnego etapu jakby obejmowania kolejnych stanowisk powoduje, że jakby ławka rezerwowych jest coraz krótsza. I okazuje się, że na Senat nie starczyło już, takie mam wrażenie, nie starczyło już osobowości, które w tych jednoosobowych, jednomandatowych okręgach mogłyby w stanie wygrać.
To na koniec spójrzmy jeszcze na rok dla Zielonej Góry, jaki był, bo był to rok powyborczy, więc no, można taki... tu już, więc taki spokojny w pewien sposób, ale można już, co widać chyba na koniec roku, pewne ruchy wykonywać. Podwyżki dla przedsiębiorców zostały przegłosowane, aby wzmocnić budżet miasta.
Panie Łukaszu, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, że właściwie samorządy odsłaniają swoją jakby gigantyczną niemożność rozwiązywania poważnych, prawdziwych problemów, które stoją przed mieszkańcami.
Z racji finansów może.
Nie, z racji kompetencji. Dlatego, że trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w biznesie, robiąc taką analogię, że wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo, które ma obrotów 700 milionów, prawie miliard rocznie, która jest zarządzana przez szefa, którego wybiera załoga wraz z rodzinami. Jakby takie przedsiębiorstwo musiałoby splajtować. Natomiast samorządy istnieją, funkcjonują, ba, one są uważane za pewne osiągnięcie cywilizacyjne Polski, mimo tego, że sobie samorządy nie radzą z elementarnymi rzeczami, jak ze śmieciami, z zamiataniem ulic, z urbanistyką, z planowaniem. My zapomnieliśmy zupełnie, że Polska przed wojną była wzorcowym krajem, gdzie przyjeżdżali ludzie z całego świata, jak zarządzać przestrzenią miejską. To, co się dzieje w Zielonej Górze, zarządzanie przestrzenią miejską, wycinanie drzew, budowania bez sensu, parkingów w miejscach, gdzie powinny być skwery, kolejne centrum handlowe, jakby
w skupieniu w
centrum miasta. Właśnie ten niekończący się korek, który jest w mieście, prosty remont wiaduktu, który ciągnie się nie wiadomo jak długo. W tym czasie by hutę stalową przed wojną, hutę Stalowa Wola by wybudowali przed wojną w tym samym czasie. Wielki sukces pana prezydenta, że dwa autobusy się mijają z prędkością 10 km na godzinę pod tym wiaduktem. To jest coś, jakby to powiedzieć, co nam powinno uzmysławiać, że ten model jakby zarządzania strukturami miejskimi się nie sprawdza wobec trudnych problemów tak naprawdę, bo mamy problem w przylepie z odpadami trującymi. No i co? I władza miejska nie potrafi sobie z tym poradzić, prawda?
Przetarg, nikt nie chce tego robić za tak małe pieniądze.
Pewnie to nie jest wina personalna nikogo tu w Zielonej Górze, bo oni, tak przypuszczam, starają się w dobrej wierze robić jak najwięcej dobrego. Natomiast to nie my, obywatele i nie miasto produkuje gigantyczne ilości śmieci, tylko te śmieci przychodzą do Zielonej Góry przez supermarkety, przez wielkie sieci, z którymi rząd jakby jest chyba w zmowie i my ciągle idąc po piwo, nie wiemy, co z tą butelką po tym piwie zrobić, prawda? Kupując jakieś plastikowe naczynie, nie wiemy, co z tym zrobić, na nasz własny kosz musimy to usuwać. To są problemy, których samorządy nie rozwiążą, nie przynajmniej przy tej organizacji samorządowej.
A przyszły rok, jaki on może być dla Zielonej Góry? Mówi się, że...
Ja mam smutne konstatacje.
Trudno spinać budżet, tak mówię.
Mam smutne konstatacje. Zielona Góra będzie ponosić konsekwencje połączenia z gminą, czyli będzie to, tak powiem, wioszczenie miasta. To jest rzecz zupełnie naturalna, że miasto to jest to miejsce, w którym się inwestycje koncentruje. Natomiast przypadek Zielonej Góry pokazuje, że one się będą
rozpływać,
prawda? Pomysł bardzo ciekawy na elektryfikację komunikacji miejskiej, bardzo wzorcowo przeprowadzony moim zdaniem, w oparciu o jakby zaplecze gospodarcze, które mamy w mieście.
Co więcej, mają być taksówki nawet elektryczne.
To też moim zdaniem jest bardzo dobry pomysł. Natomiast chodzi o to, że to powinno być jakby ujęte w jakiś szerszy plan, związany nie z popieraniem jednego podmiotu gospodarczego, tylko plan ochrony powietrza w naszym mieście. I w tej ochronie powietrza być może najpierw powinniśmy, zamiast wprowadzać elektryczne taksówki, zlikwidować ruch tirów po mieście. Niech sobie jakoś tam oni to przeładowują na obrzeżach miasta, ale powinien być zakaz tirów pod moim oknem na przykład, bo o 3 w nocy Biedronka się moja rozładowuje i manewruje wielki tir pod moim oknem. Nie chcę, żeby mi to smrodził, nie chcę, żeby mi hałasował. Niech to robi w innych godzinach albo mniejszymi samochodami, może elektryczne.
Czego moglibyśmy sobie życzyć w nowym roku?
No ja myślę, że na szczęście będziemy prawdopodobnie nadal żyli w kraju spokojnym, w którym będziemy czuli się bezpiecznie, w którym będziemy konsumowali powoli wzrost gospodarczy. Ten wzrost gospodarczy pewnie się będzie przekładał spokojnie na wyższe wynagrodzenia, w związku z tym na wyższy komfort życia. A to, że będą jakieś kłopoty, to jest jakby sól życia i trzeba z życzliwością przyglądać się temu, co w Zielonej Górze robi władza. Mając, że tak powiem, oko na to, żeby przypadkiem...
Krytyczne spojrzenie.
Mając krytyczne spojrzenie, bo tak jak mówię, jakby te procesy, w których uczestniczymy, jakby nie zawsze zależą od naszego najbliższego otoczenia.
Krzysztof Chmielnik, publicysta portalu zachod24.pl, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia. Dziękuję.